Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do edukacji w duchu pokoju i dialogu Stolica Apostolska zachęca buddystów.
Egipscy chrześcijanie wycofali się z konstytuanty w proteście przeciwko jej islamizacji.
Trwają ekumeniczne naciski na Unię Europejską w sprawie wolności religijnej.
3 kwietnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Współodpowiedzialność chrześcijan i buddystów za wychowanie młodych pokoleń do pokoju i sprawiedliwości przez dialog międzyreligijny. Taki jest temat tegorocznego watykańskiego przesłania do buddystów na święto Wesak. Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego nawiązuje do orędzia Benedykta XVI na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju, którego tematem było właśnie wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju.
Na całym świecie coraz częściej uczniowie i studenci należący do różnych religii siedzą obok siebie w tych samych salach, ucząc się razem i jedni od drugich, zwraca uwagę Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Pobudza to do głębszej refleksji nad koniecznością wychowania młodzieży do poszanowania i zrozumienia dla wierzeń i praktyk religijnych innych oraz lepszej znajomości własnej wiary. Jako buddyści przekazujecie młodzieży mądrość, którą jest powstrzymywanie się od szkodzenia innym oraz wspaniałomyślność i współczucie, czytamy w watykańskim przesłaniu. Jest to konkretny wkład religii w wychowanie młodych pokoleń. Młodzież swym autentyzmem pomaga nam w dążeniu do prawdy. Modlimy się, byśmy swym przykładem i nauczaniem prowadzili młodych do stawania się narzędziami sprawiedliwości i pokoju, zapewniają w przesłaniu do buddystów przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, kardynał Jean-Louis Thoron i jej sekretarz arcybiskup Pierluigi Celata.
100 tysięcy dolarów, jakie papież przekazał na pomoc dla Syryjczyków, to symboliczny gest, który skłonił do działania również innych, uważa ksiądz Gianpietro D'Altozzo, sekretarz papieskiej rady Cor Unum. Wrócił on właśnie z Damaszku, gdzie osobiście przekazał tamtejszej Caritas papieski dar. Na miejscu przekonał się o ogromnych potrzebach pogrążonego w wojnie domowej kraju, ale też o hojności wielu kościelnych instytucji.
Pomoc niesie przede wszystkim Caritas Syrii. Jej główne ośrodki działania to miasta Homs, Aleppo i Damaszek. Kościół opiekuje się też uchodźcami, dostarczając im produkty pierwszej potrzeby. Caritas z Europy i USA oraz Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie przeznaczyły już na ten cel kilkaset tysięcy euro. Pomocą ogarniamy wszystkich potrzebujących, bez względu na wiarę. I Syryjczycy potrafią to docenić. Wielu uchodźców znajduje schronienie w swoich rodzinach czy u przyjaciół. Kościół stara się zatem wspierać również tę nieoficjalną, rodzinną sieć pomocy.
Zdaniem sekretarza charytatywnej dykasterii Stolicy Apostolskiej sytuacja Syryjczyków jest dziś bardzo dramatyczna. Wszyscy potrzebują natychmiastowego zaniechania przemocy, podkreślił ksiądz D'Altozzo.
Prawosławny Kościół koptyjski wycofał swych przedstawicieli ze zgromadzenia konstytucyjnego przygotowującego nową ustawę zasadniczą dla Egiptu. Konstytuanta została bowiem zdominowana przez skrajnych islamistów, koalicję braci muzułmanów i salafitów, którzy postanowili pisać konstytucję samodzielnie, nadając jej radykalnie islamski charakter. Nasza obecność w tym gremium jest zbyteczna, oświadczył koptyjski synod.
Zdaniem rzecznika prasowego Kościoła katolickiego w Egipcie, księdza Rafika Gresza, kraj ten zmierza w kierunku radykalnej islamizacji. Po wygranych wyborach bracia muzułmanie odkrywają swe prawdziwe oblicze. Udawali, że są umiarkowani, aby zdobyć jak największe poparcie. Obiecali też, że nie sięgną po urząd prezydenta, aby nie zmonopolizować całego państwa. A teraz się z tego wycofują. Zostaliśmy okłamani, oświadczył ksiądz Gresz.
Z innych względów ze zgromadzenia konstytucyjnego wycofał się również Kairski Uniwersytet Al-Azhar, jedna z najbardziej prestiżowych uczelni muzułmańskich na świecie. Al-Azhar zarzuca radykałom, że w pracy nad ustawą zasadniczą nie doceniają w dostatecznym stopniu autorytetu islamskich uczonych.
Salafici, islamistyczne ugrupowanie, które wraz z braćmi muzułmanami wygrało wybory w Egipcie, systematycznie odmawia chrześcijanom praw politycznych. Dla nich jesteśmy po prostu niewiernymi, alarmuje z kolei biskup Kyrillos Kamal William Saman. To właśnie on jest faktycznym zwierzchnikiem koptyjskiego kościoła katolickiego, gdyż zastępuje ciężko chorego patriarchę kardynała Antoniego Nagiba. W przekonaniu hierarchii islamiści zdają sobie sprawę, że chrześcijanie nie są w Egipcie obcy. Co więcej, byli tu, zanim powstał islam. Dziś poddani są oni jednak silnej presji i coraz częściej decydują się na emigrację. Tym niemniej biskup Kyryllos szacuje, że wyznawcy Chrystusa stanowią jeszcze około 15% mieszkańców kraju.
Ujawnił on również, że wszystkie wyznania chrześcijańskie planują powołać Radę Kościołów w Egipcie. Nasza współpraca już się zacieśniła w obliczu aktualnych problemów. Teraz chcemy przemawiać jednym głosem, oświadczył zwierzchnik katolickich Koptów.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kościoły Starego Kontynentu starają się skłonić Unię Europejską do obrony wolności religijnej. W Brukseli odbyło się w tej sprawie spotkanie przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich z delegacją unijnych urzędów.
Kwestie naruszenia tego podstawowego prawa człowieka rozważano w trzech zakresach. Przede wszystkim poza Unią. Zdaniem europejskich kościołów Bruksela powinna wypracować jasne definicje i skuteczne narzędzia pozwalające domagać się respektowania praw człowieka w krajach, z którymi Europa współpracuje bądź je wspomaga. Szczególnej uwagi wymaga natomiast sytuacja w państwach, które pretendują do członkostwa w Unii. Największym z nich jest Turcja. W tym wypadku Bruksela powinna przeprowadzić szczegółowe dochodzenie, na ile są tam w ogóle respektowane unijne standardy. W czasie brukselskiego spotkania mówiono też o sytuacji w krajach unijnych. Również i tam wolność religijna bywa naruszana. Wyraża się to zwłaszcza w skrajnie indywidualistycznej interpretacji praw obywateli w tym względzie, która nie uwzględnia społecznego i instytucjonalnego wymiaru religii. Kościoły Starego Kontynentu domagają się, aby wolność religijna była na bieżąco monitorowana przez unijne instytucje, które z urzędu powinny się zajmować prawami człowieka.
Prawną ochronę życia od chwili poczęcia zaproponowano na Soborze Ludowym Rosyjskiego Prawosławia. Jednocześnie poddano krytyce promowaną w Europie koncepcję tzw. prawa juwenilnego. Polega ono na ochronie wszelkich praw dziecka w domu przy ograniczeniu praw rodziców do stosowania środków wychowawczych.
Według uczestników soboru koncepcja prawa juwenalnego jest wewnętrznie zakłamana. Z jednej strony zakłada się ochronę praw dziecka po urodzeniu od negatywnego postępowania rodziców, a z drugiej pozwala się na zabijanie dziecka w łonie matki przed jego urodzeniem. Do negatywnego zachowania rodziców może być zaliczone polecanie dziecku zmywania naczyń, sprzątania domu, niezabezpieczenie odpowiedniej ilości zabawek. Absolutnie niedopuszczalne są formy jakiejkolwiek presji wychowawczej w formie karcenia dziecka. Naruszenie prawa juwenalnego doprowadzi do pozbawienia rodziców praw rodzicielskich, dzieci zostaną im odebrane. Członkowie soboru twierdzą, że zaprowadzenie takiego systemu w Rosji doprowadzi rodzinę do całkowitego upadku. Uważają oni, że kontakt z rodzeństwem, rodzicami i dalszymi członkami rodziny nie może być zastąpiony prawnymi gwarancjami i optymalnymi warunkami materialnymi. W tym kontekście zrozumiały jest postulat prawnej ochrony życia każdego dziecka od chwili poczęcia. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Widać już pewne owoce zakończonej przed kilku dniami wizyty Ojca Świętego na Kubie. Najłatwiej zauważalnym jest przywrócenie na prośbę papieża świątecznego charakteru Wielkiego Piątku. Zapowiedziano już transmisję w państwowej telewizji z wielkopiątkowym przesłaniem arcybiskupa Hawany, kardynała Jaime Ortegi. Jest to nowością, bo jak wiadomo, kubańskie media są na ogół niedostępne dla kościoła.
Pierwsze podsumowanie skutków papieskiej podróży ukazało się w nadzwyczajnym dodatku internetowym do wydawanego w Hawanie przez Archidiecezjalną Radę do Spraw Laikatu kwartalnika Espacio Laical – Przestrzeń Świeckich. Redaktorzy pisma podkreślają, że Benedykt XVI potwierdził program, jaki pozostawił Kubańczykom przed 14 laty jego poprzednik Jan Paweł II. Papież uznaje, że na Kubie zrobiono postępy, aby Kościół mógł pełnić swą misję wyrażania wiary publicznie i otwarcie, czytamy w podsumowaniu. Tym niemniej Ojciec Święty zachęcał władze, by poszły jeszcze dalej. W tym sensie proponuje on większą obecność instytucji religijnych we wszystkich środowiskach ze specjalnym naciskiem na edukację.
Espacio Laical zwraca też uwagę, że Benedykt XVI kierował swe przesłanie do wszystkich Kubańczyków, także do emigrantów. Ponadto zauważa, że tym, w czym, jak się wydaje, nie ma pełnej zgodności między kubańskimi władzami a Kościołem, jest postulowane przez papieża i episkopat zagwarantowanie udziału wszystkich w życiu społeczno-politycznym. Przypomina się, że wicepremier Marino Murillo już w czasie papieskiej wizyty wykluczył zmiany polityczne na Kubie, dopuszczając jedynie możliwość reform gospodarczych.
Do przeżywania Wielkiego Tygodnia w duchu wiary zachęcił wiernych metropolita San Salvador. Arcybiskup José Luis Escobar ostrzegł w Niedzielę Palmową przed poganieniem chrześcijańskich świąt i wyjaśnił, że potrzeba prawdziwie wejść w tajemnicę zbawczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa przez wspólną modlitwę i medytację Słowa Bożego. Zaapelował ponadto o opuszczenie na czas świąt stołecznej katedry przez okupujących ją od 3 miesięcy byłych kombatantów, którzy domagają się świadczeń socjalnych od państwa.
Największym problemem Salwadoru jest rozdźwięk między chrześcijańską tradycją a codzienną praktyką życia. Dotyczy to na przykład powszechnej wszędzie przestępczości, która czyni ten niewielki środkowoamerykański kraj jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na ziemi. Szczególnie groźne są młodzieżowe gangi, które żyją z handlu narkotykami i rozbojów, a także toczą między sobą krwawe wojny. Ostatnio jednak doszło tam za przyczyną kościoła do pewnego postępu.
Z inicjatywy biskupa polowego Fabio Colindresa i za cichym przyzwoleniem władz wynegocjowano w lutym rodzaj rozejmu między 2 największymi gangami. Na neutralnym gruncie zorganizowano nawet msze pojednania z udziałem przywódców obu grup przestępczych. W liturgii obok biskupa Colindresa wziął udział nuncjusz apostolski w Salwadorze, arcybiskup Luigi Pezzuto. Wywołało to falę krytyki pod adresem kościoła i rządu za paktowanie z bandytami. Jednak inicjatywa okazała się skuteczna. Jak podają miejscowe media, liczba zabójstw od czasu wejścia w życie rozejmu spadła w stolicy o ponad połowę. W miniony weekend zanotowano ich zaledwie 11, gdy zazwyczaj w soboty i niedzielę ginie tam od 30 do 40 osób. Biskup Colindres uznał ten postęp za historyczny i zapowiedział dalsze działania na rzecz nawrócenia młodocianych przestępców.
Kościół w Kolumbii wyraził radość w związku ze zwolnieniem kolejnych zakładników przez lewackich partyzantów. Przed świętami wolność odzyskało 10 policjantów i żołnierzy porwanych przez rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii. Spędzili oni w niewoli po kilkanaście lat.
W komunikacie wydanym przez tamtejszy episkopat znajdujemy także apel o zwolnienie pozostałych zakładników, którzy znajdują się w rękach FARC i innych ugrupowań zbrojnych. Uważamy, że jednostronne zwolnienie wszystkich uprowadzonych stanowi pierwszy niezbędny krok, by rozpocząć proces dialogu i porozumienia. Pozwoliłoby to Kolumbii położyć kres pladze bratobójczej wojny i wkroczyć na drogę pokoju, czego gorąco pragną wszyscy Kolumbijczycy, czytamy w komunikacie episkopatu.
Nadzieje na nastanie po wyborach uzupełniających w Birmie nowej ery pokoju ma tamtejszy kościół katolicki. Słowa te korespondują z opinią liderki zwycięskiej opozycji Aung San Suu Kyi, która również dostała się do parlamentu. Zdaniem biskupa Raimonda Sao Po Raya, który kieruje Komisją Sprawiedliwości i Pokoju w tamtejszym episkopacie, może to być dla kraju nowy początek, dający nadzieję na rzeczywisty pluralizm i praworządność.
Jako Kościół modlimy się o to i jesteśmy gotowi dać własny wkład, stwierdził birmański hierarcha. Jesteśmy pewni, że pani Suu Kyi będzie działać na rzecz dobra wspólnego także w imieniu tych części społeczeństwa, które dotąd nie miały głosu. Zdaniem biskupa Poraya największym wyzwaniem jest obecnie położenie kresu wojnie z mniejszościami etnicznymi. Rozbudzone nadzieje wśród mieszkańców Birmy muszą znaleźć wsparcie ze strony wszystkich środowisk. Jako chrześcijanie jesteśmy niewielką mniejszością, dodał duchowny. Chcemy jednak włączyć się w służbę narodowi, by zapewnić mu pokojową i pomyślną przyszłość w przestrzeganiu godności człowieka i wartości, jaką stanowi Solidarność.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.